14 po minuty po 12 i zaglądamy do Kijowa i do Maryny Stepańskiej. Ukraińcy w tej części kraju, tej spokojniejszej, zaczynają coraz intensywniej myśleć o powrocie do normalnych zajęć, no i o powrocie do domu. Rozmawiała z Maryną Stepańską Sandra Soluk.
I have a friend who moved to my home, who will stay with me now as a renter.
Wprowadził się już do mnie przyjaciel. Będzie moim współlokatorem. Mieliśmy trochę pracy przy przenoszeniu jego rzeczy. Pracowaliśmy też w ogrodzie. Jednocześnie kontynuujemy pracę z wolontariuszami i teraz będziemy koncentrować się na pomocy wojsku. To niewiarygodne, ile pieniędzy wojna pożera. To takie głupie. Oczywiście nawet poza odbieraniem życia i całym tym zniszczeniem. Ale dlaczego? Tak czy siak, zaczynamy rozumieć, że to na dłużej, więc myślimy o tym, jak zarabiać pieniądze i jednocześnie pomagać. Rozmawiamy o tym z przyjaciółmi, wolontariuszami. Nie da się robić tylko tego. Niektórzy cały swój czas spędzają na pomaganiu. To wspaniałe, ale przecież za coś musimy żyć. A nie zatrzymamy się, dopóki nie obronimy granic naszego kraju. Czyli jakieś pomysły na to, jak zarabiać pieniądze? Mamy jeden, to jeszcze nie jest postanowione. Wiesz, rejon Buczy, Gostomelu jest prawie całkowicie zniszczony, ale są plany odbudowy. Jest tam obok miasteczko i szkoła. Nie byli pod okupacją, ale i tak mocno zniszczona przez ostrzelanie. Na pewno, kiedy wrócą ludzie, to wyślą tam dzieci. To największa szkoła w okolicy, więc z WOW-ą postaramy się przyciągnąć jakieś zagraniczne fundacje i pomóc im odkupić sprzęt i odbudować tę placówkę. Choć tu akurat nie chodzi do końca o zarabianie, tylko o to, co robić dalej. Bo oczywiście w Buczy są dzieci, ludzie chcieliby wrócić do normalności. Oczywiście. To taki symbol nowego życia, kiedy dzieci wrócą do szkoły. Jeśli chodzi o nowe życie, to bardzo przyjemnie słyszeć Dixie szczekającą w tle. Tak, i jej przyjaciel z domu naprzeciwko jej odpowiada. Pamiętasz tę kompletną ciszę? Więc tak, w tym sensie życie wróciło. Sąsiedzi z naprzeciwka przyjechali z powrotem z dwójką dzieci. To cudowne. Wcześniej mnie to denerwowało, jak dzieci biegały i krzyczały na dworze. Teraz to jest jak muzyka.
Tak się, proszę Państwa, akurat składa, że w naszym studiu jest Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, w zupełnie innym temacie, ale zapytam Panią właśnie o to przed chwilą, czego słuchaliśmy, czyli stosunki nasze z Ukrainą i z Rosją i z Białorusią. Domyślam się, że cisza jest, tak, po stronie miast rosyjskich, z którymi współpracujemy, czy białoruskimi.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, oczywiście cisza, właściwie nigdy ta współpraca nie była intensywna, jeśli chodzi o Białoruś czy Rosję, a teraz oczywiście właściwie jej nie ma, ale bardzo współpracujemy na co dzień z Ukrainą, zresztą jak wszyscy mieszkańcy Poznania czy całej Polski. Szczególnie współpracujemy, staramy się pomóc naszemu miastu partnerskiemu, czyli Charkowowi. Charków jest rzeczywiście narażony, jak Państwo wiecie z wiadomości telewizyjnych, radiowych, bardzo narażony na ostrzały i sytuacja tam jest naprawdę bardzo, bardzo trudna, więc
ta pomoc jest po prostu
potrzebna. Wysyłamy, ta pomoc jest bardzo różna. Od tej pomocy tutaj na miejscu, bo też są osoby z Charkowa, czy z, oczywiście z całej Ukrainy, którym pomagamy, to wszyscy wiedzą. Jeśli chodzi o tą współpracę taką bezpośrednią już w mieście z miastem Charków, to powiem w ten sposób. Pan prezydent jest cały czas w stałym kontakcie z merem Charkowa i tutaj reagujemy bezpośrednio na ich potrzeby. Odbyło się już kilka transportów towarów potrzebnych tam na miejscu.
Oczywiście autobusy do Kijowa,
jeśli dobrze pamiętam, do Lwowa akurat, ale teraz 10 czy 11 maja wyjeżdżają kolejne dwa tiry jako pomoc dla Charkowa i obwodu. Zawodu Charkowskiego. Tutaj wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przygotowujemy wszystko to, co my posiadamy jako miasto Poznań, a oni potrzebują, więc w dużej mierze będą to leki, ale będzie to również odzież, będą to takie rzeczy do spania, na przykład koce czy poduszki, tego typu rzeczy i oczywiście jedzenie.
Tyle, proszę Państwa, zamykając nasze połączenie z Maryną Stepanską z Kijowa, a teraz zasadnicza część audycji.
W środku dnia.
Poznań walczy o podatników. Prezydent miasta chce, by więcej ludzi odprowadzało swój podatek dochodowy w Poznaniu. Samorząd od każdego podatnika dostaje część pieniędzy. Według władz miasta w stolicy Wielkopolski mieszka więcej osób niż płaci tu podatki. Po latach miasto uruchomiło kartę miejską ze zniżkami. Mogą ją dostać osoby, które w Poznaniu płacą PIT. Na razie można korzystać ze zniżek do restauracji, siłowni, optyka w niektórych miejscach. Na przykład na Termach Maltańskich dzięki karcie przy zakupie 3-godzinnego biletu do akwaparku dostaje się bilet na 4 godziny jednorazowo. Zdaniem prezydenta Jacka Jaśkowiaka są jednak jeszcze dwa rodzaje ulg i preferencji, które mogą bardziej zachęcić do płacenia podatków w Poznaniu. Chodzi o strefę parkowania oraz rekrutację do szkół średnich.
W mojej ocenie, po doświadczeniach Łodzi widzimy, że te punkty w układzie rekrutacji do szkół odniosły największy sukces. To dało w Łodzi 40 tysięcy osób, które się tak naprawdę zgłosiły jako podatnicy. Przy naszych kwotach, które uzyskujemy od każdego podatnika rocznie, jest to 132 miliony. To jest bardzo znacząca kwota i zakładamy, że takiej liczby możemy się spodziewać. Natomiast są osoby, które wybiorą inne elementy, bo na przykład korzystają z roweru miejskiego na przykład i to jest dla nich bardzo istotny parametr w układzie zniżek. Także będziemy podpinać pod ten program te elementy, które będą nam aktywować czy motywować do tak naprawdę właśnie zameldowania się czy zalegalizowania czy zgodności miejsca zamieszkania z właśnie z tym faktycznie płaconym podatkiem.
No i pytanie, od kiedy takie preferencje przy rekrutacji mogłyby być wprowadzone?
Ja jestem za tym, żeby to zrobić jak najszybciej. Wiem, że to wywoła burzę, bo to dobro dziecka i to, żeby to dziecko dostało się do tego czy innego liceum, skutkuje no największymi emocjami, tak? I jestem przekonany, że to będzie tak jak w Łodzi najsilniejszym bodźcem. Będę zachęcał, żeby to zrobić jak najszybciej, także nie wiem, czy to już będzie obowiązywało od tego roku. Może się uda. Także tych wszystkich, którzy mają dzieci, zachęcam do tego, żeby płacili podatki w Poznaniu. To nie jest tylko kwestia tych kosztów, które ponosimy, no ale również takiej sprawiedliwości społecznej. No nie może być tak, że mieszkańcy Poznania kilkaset milionów złotych na oświatę w ten sposób finansują oświatę innych dzieci.
No i jeszcze pytanie o strefę parkowania.
Ja będę za tym, żeby te osoby, które płacą w Poznaniu podatki, miały po prostu pewien limit w skali miesiąca, które będą mogły wykorzystać, na przykład podjeżdżając do centrum, potrzebują na 10 minut stanąć, żeby to właśnie było też takim bodźcem. I wiem, że to działa. Chodzi mi o to, że nie wszyscy mieszkańcy są związani z centrum czy z tymi historycznymi dzielnicami, gdzie ta strefa jest. Czasami tam trzeba podjechać i chciałbym też w ten sposób zachęcić do tego, by jednak ta zgodność płacenia podatków i miejsca zamieszkania miała miejsce.
Dosyć ostro prezydent się wypowiada. No, skandalista Jacek Jaśkowiak, trochę możemy powiedzieć. Zresztą pan prezydent zdaje sobie sprawę, że jego pomysł wywoła emocje.
No jasne, że będzie burza, tak? Natomiast no, w tym momencie to jest chyba oczywiste, że mieszkańcy Poznania, płacąc tutaj podatki, muszą mieć w tym zakresie preferencje, tak? Jak ktoś wybrał sobie inne miejsce zamieszkania, no to niech tam poszuka dla dziecka szkoły, bo przecież dziecko Suchego Lasu może dojeżdżać nie tylko do liceum Marii Magdaleny, ale może też szukać liceum w Chodzieży, tak? No przecież to też jest porównywalna odległość. No i zachęcam do tego, że jakby ktoś wybrał taką destynację, że sobie wybrał domek z ogródkiem, no to są konsekwencje proste. To nie jest coś przeciwko, no tylko to jest ochrona naszych mieszkańców.
No ale burza już jest, przenieśmy się do Suchego Lasu. Czy dzieci z podpoznańskiej właśnie tej gminy zaczną dojeżdżać do liceum w Chodzieży? Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera.
To, co prezentuje pan prezydent Jaśkowiak, po raz kolejny pokazuje, że mamy sporo do odrobienia jeszcze, jeżeli chodzi o zrozumienie jakby istoty metropolitalności. Oczywiście odbieram to bardzo negatywnie. Proponowałbym panu prezydentowi, żeby zastanowił się dwa razy, zanim wypowie taką opinię. Jesteśmy w jednej metropolii. Rozmawiając o metropolii, czy wcześniej o aglomeracji poznańskiej, miałem nadzieję, że tego typu problemy rozwiązaliśmy i omówiliśmy szczegółowo. Widać, że musimy do tego tematu wrócić. Chciałbym też zwrócić uwagę na fakt, że na terenie gminy Suchy Las nie ma średnich szkół, a wskazywanie mieszkańcom gminy Suchy Las, Chodzieży czy innych powiatów, gdzie mogłyby dzieci aplikować do szkół średnich, jest po prostu nieporozumieniem i to jest moja opinia w tej sprawie.
A może, proszę Państwa, chodzi tutaj o walkę o podatników i pieniądze, bo jak za chwilę się przekonamy, to są całkiem spore kwoty.
Słowo walka tutaj jest moim zdaniem złym określeniem. Można tworzyć cały system zachęt, cały system motywacji, natomiast ta walka nie powinna przybierać takich form na pewno. No jest to szantaż. Wyprowadzacie się poza teren gminy miejskiej, no to szukajcie tam schronienia, słuchajcie tam szkół i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, w podobny sposób mogłaby gmina Mosina powiedzieć o wodzie, w podobny sposób gmina Czerwonak mogłaby powiedzieć o oczyszczaniu ścieków, czy gmina Suchy Las o wysypisku odpadów. No, istotą metropolii było zupełnie coś odwrotnego i pan prezydent powinien o tym pamiętać.
Czy pomysł prezydenta Poznania jest w ogóle realny do realizacji? Poznański radny opozycji, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Przemysław Aleksandrowicz z PiS.
Trudno traktować takie wypowiedzi poważnie, jeżeli temat w ogóle nie pojawiał się nigdy praktycznie na Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta. Nikt nie sformułował jakichkolwiek kryteriów z tym się wiążących, które miałyby obowiązywać przy rekrutacji do szkół średnich w Poznaniu. W takiej sytuacji wygląda mi to na jakąś taką, jak czasem mówią dziennikarze, wrzutkę, że trzeba coś powiedzieć, na coś zareagować albo coś innego zasłonić. No to mówi się takie słowa, tak żeby, jak rozumiem, nie wiem, mieszkańcy Przeźmirowa, Suchego Lasu czy Kurnika się oburzyli, a mieszkańcy Podolan, Smochowic czy Krzesin, którzy mieszczą się w granicach miasta, ucieszyli. No ale jaki jest tego sens, kiedy wygląda to zupełnie niepoważnie i nie ma żadnych szans moim zdaniem, żeby w tej rekrutacji do szkół średnich cokolwiek zmienić. Powtarzam, wydaje mi się to zupełnie niepoważne i co więcej, argumentem za tym odbiorem, takim odbiorem tej propozycji jest to, że nigdy na Komisji Oświaty i Wychowania, która jest właściwą komisją dla spraw oświatowych w Radzie Miasta, ten temat w ogóle się nie pojawił.
No a pojawić by się musiał, jeżeli Rada Miasta takie przepisy chciałaby wprowadzić. W Poznaniu dodatkowe punkty zapłacenia podatków w mieście już są przyznawane, na przykład przy rekrutacji do przedszkoli, gdzie obowiązują dwa rodzaje kryteriów. Ustawowe i samorządowe. Te drugie ustalają radni, którzy już zdecydowali o preferencjach dla dzieci i rodziców, którzy płacą w Poznaniu PIT. W stolicy Wielkopolski dodatkowe punkty otrzymają dzieci, których rodzice pracują w Poznaniu, to jest 11 punktów i płacą podatki w Poznaniu, to jest 12 punktów. Co z rekrutacją do szkół średnich? Młodzież z Poznania powinna mieć dodatkowe punkty za to, że ich rodzice płacą podatki w Poznaniu. Wójt Czerwonaka, Marcin Wojtkowiak.
Rozumiem intencje prezydenta, bo rzeczywiście oświata, wszystkie samorządy kosztuje coraz więcej. To jest tak, że wszyscy dokładamy do subwencji co roku coraz większe pieniądze. De facto zadanie, które jest zadaniem państwa, jest realizowane w dużej mierze przez samorządy, powinno być też przez państwa opłacone. Tak się składa, że z roku na rok ten procent wydatków, które stanowią środki na edukację w naszych budżetach, się zwiększa, a jednocześnie subwencja jest proporcjonalnie coraz niższa. Także rozumiem tutaj intencje pana prezydenta, bo problem jest bardziej złożony. I zakładam, że nie chodziło o to, żeby tutaj wkładać jakieś kij w mrowisko i prowokować lokalne samorządy, bo współpraca pomiędzy nami jest dobra. Natomiast ja raczej staram się to widzieć jako szerszy problem, który wynika po prostu z niedofinansowania zadań realizowanych przez samorządy de facto na zlecenie państwa. To jest jakby pierwszy problem. Natomiast z drugiej strony, gdyby się okazało, że nasi mieszkańcy będą mieli trudniej, jeśli chodzi o dostanie się do szkół średnich na terenie miasta Poznania, no to pewnie wspólnie z starostą będziemy otwierać szkoły w powiecie, a tym samym docelowo pewnie szkoły w Poznaniu no nie będą miały uczniów, będą musiały być zamykane, więc myślę, że to nie jest najlepszy sposób. Tu raczej trzeba znaleźć rozwiązania na poziomie ogólnopaństwowym, aby ta subwencja po prostu starczała na wydatki oświatowe.
No i teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden głos w tej całej sprawie. Właściwie myślałem może na koniec ten dźwięk przedstawić, ale okej, karty na stół. Czy wśród kryteriów przy rekrutacji do szkół średnich można przyznawać punkty za to właśnie w zależności od miejsca płacenia podatków rodzica? Czy oceniane powinno być jedynie świadectwo oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty? Co na to prawo? Wicekurator oświaty Zbigniew Talaga.
Jeżeli chodzi o kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, to kryteria związane z płaceniem podatków nie są możliwe, ponieważ nie leżą one w kompetencji organu prowadzącego. Te kryteria są ustalone w ustawie Prawo oświatowe i obejmują punkty za świadectwo oraz punkty za egzamin ósmoklasisty. Oczywiście w przypadku punktów za świadectwo należy uwzględnić jeszcze szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczna. Łącznie uczeń może otrzymać 200 punktów i to jest maksimum tego, co jest możliwe do uzyskania. Natomiast jeżeli chodzi o inne kryteria, nie są one w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych możliwe. Jeżeli chodzi o rekrutację do szkół podstawowych, to tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ pierwszeństwo i obowiązek przyjęcia dla dzieci, które mieszkają w obwodzie, te dzieci muszą być przyjęte do szkoły, czyli dyrektor ma taki obowiązek. Natomiast jeżeli są w szkole wolne miejsca i dyrektor chciałby przyjąć dzieci spoza obwodu, to oczywiście wtedy takie kryteria może ustalać organ prowadzący. Jeżeli chodzi o przedszkola, to sytuacja jest jeszcze inna, dlatego że ustawodawca w ustawie Prawo oświatowe jest określonych 7 równoważnych kryteriów na poziomie centralnym i to jest pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli. W drugim etapie rekrutacji może organ prowadzący ustalić swoje kryteria i z tego co wiem, uchwała Rady Miasta Poznania, jedno z takich kryteriów dotyczy właśnie płacenia podatków, ale jeszcze raz podkreślam, dotyczy to przedszkoli. W przypadku kryteriów do szkół ponadpodstawowych wszystkie kryteria ustala ustawodawca.
No i to jest, proszę Państwa, otwarcie dzisiejszej rozmowy. Naszym gościem ciągle w studiu jest Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam ponownie, pani dyrektor, już w zupełnie innym temacie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Trochę postawiłem Panią w takiej niezręcznej sytuacji, bo w zasadzie zaprosiliśmy prezydenta Jaśkowiaka do tej audycji, ale niestety nie mógł wziąć udziału. No trochę będzie się Pani musiała tłumaczyć za prezydenta w pewnym sensie, no bo nie wiem, czy pomylił ustawę. No, w Łodzi, owszem, takie przepisy wprowadzono, ale odnośnie właśnie przedszkoli. Tam rodzice mają 32 punkty, jeżeli rozliczają w Łodzi. I to dało tę liczbę, o której prezydent powiedział. Natomiast w Poznaniu wiemy, że też nie będzie można, jeżeli chodzi o szkoły średnie, wprowadzić takich przepisów. Czyli o co chodzi, pani dyrektor?
Znaczy, oczywiście słuchałam też wypowiedzi, którą wszyscy słuchacze mieli okazję wysłuchać. Rzeczywiście w pierwszej pan prezydent powiedział, odniósł się wyraźnie do szkół i przedszkoli. Później był ten niefortunny przykład rzeczywiście liceów. Ale myślę, że najważniejsze tutaj w tym zakresie jest to, co z jednej strony mówił pan wójt Czerwonaka, ale z drugiej strony to, o czym pan prezydent mówił od samego początku, że faktycznie po prostu pieniądze są potrzebne dla rozwoju. Z naszych szacunków wynika, zresztą tutaj prowadziłam je też osobiście z całym zespołem, że są osoby, które w tej chwili funkcjonując w naszym mieście nie rozliczają podatków u nas. To jest z różnych przyczyn. Rozmawialiśmy niejednokrotnie z takimi osobami. Przeważnie jest to zapomnienie, czy jakaś zaszłość, czy po prostu wiara w to, że właściwie to nie ma znaczenia. A to ma znaczenie i pan prezydent chciał zwrócić bardzo mocną uwagę właśnie na to, że w Poznaniu jest ponad 400 tysięcy podatników.
No ale strzelając ślepego jeszcze, naboju, to
tak,
nie wiem,
to znaczy,
czy uwagę zwrócimy.
Niech skończę. I liczymy, że około 100 tysięcy osób rzeczywiście nie rozlicza podatki w Poznaniu. działaniu, a myślę, że warto, bo ponad 3 i prawie że 3,5 tysiąca złotych z naszego podatku, czyli to jest 48%, wpływa do naszego budżetu. I myślę, że to jest ważne i na to chcieliśmy zwrócić uwagę. Rzeczywiście, jeśli chodzi o edukację, to tutaj mieliśmy na myśli, myślę, że pan prezydent też, tutaj i żłobki, i przedszkola, i szkoły podstawowe. Faktycznie szkoły tutaj ponadpodstawowe, tutaj o kryteriach, tutaj kryteria określa minister, więc to było pewnie przejęzyczenie z tej zakresu. Znaczy tutaj od wielu miesięcy, właściwie wielu lat mówimy o tym, żeby i prosimy o to, żeby płacić podatki w naszym mieście, bo po prostu warto. Myślę, że teraz ta sytuacja z nowym rozliczaniem, czyli z Polskim Ładem, gdzie rzeczywiście jesteśmy stratni jako miasta. Te duże miasta są stratne, to o tym wszyscy wiedzą. Po prostu zależy nam na tym i na to chcemy zwrócić uwagę. I chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz, która jest niezwykle ważna, że to nie jest tak, że tylko Poznań myśli o karcie lojalnościowej. Proszę spytać się tutaj państwa radnych, przecież rozmawialiśmy na ten temat bardzo, bardzo długo i wszystkie miasta naokoło, poza tym te duże miasta, ale również te mniejsze, dbają o swoich mieszkańców i nasza karta lojalnościowa absolutnie nie jest wyjątkiem. Bym powiedziała więcej, z uwagi na to, że mieliśmy przez bardzo długi czas ogarniętą sytuację w dziedzinie transportu poprzez PEKE, to ta karta lojalnościowa jest nieco opóźniona, ale wszystkie miasta dbają o swoich płatników i to o to tak naprawdę chodzi.
Pani dyrektor, zanim powiemy o karcie, odnotujmy, rzeczywiście w Poznaniu płacąc podatki mamy tańszą komunikację miejską i to całkiem sporo, bo to jest chyba 20 zł miesięcznie na sieciówce. Natomiast, jeżeli chodzi o osobistą kartę poznańską, 2000 osób w zeszłym tygodniu, taka liczba pojawiła się tutaj, zapisało się na tę kartę. To jest bardzo malutko. Czy po tych słowach prezydenta o szkołach średnich. Czy teraz jakoś widzą państwo ruch większy?
Tak, oczywiście. To znaczy, to nie jest związane ze słowami prezydenta akurat z tymi odnoszącymi się do szkół, ale pewnie też. Tu chodzi generalnie o benefity dla osób płacących podatki w Poznaniu. I to jest fajne. Oczywiście codziennie notujemy nowe zgłoszenia. W tej chwili jest ich ponad 3 czy około 4 tysięcy i cały czas napływają. My jesteśmy przygotowani na to, że ten proces będzie ciągły. Podpisana umowa jest na 10 lat. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście każdy z mieszkańców znalazł coś dla siebie. Na razie wystartowaliśmy z takim pakietem, jaki został zaprezentowany. To jest ponad 60 partnerów i ofert jest ponad 100. Ale oczywiście nie jest to, jest to pierwsze słowo i na pewno nie ostatnie. Będziemy się starać włączać tu elementy, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców. Pan prezydent mówił o punktacji w kołach i rzeczywiście to się już dzieje. Nie jest to póki co obok karty, bo przecież uchwała Rady Miasta Poznania mówi o dodatkowych punktach zarówno dla przedszkoli publicznych, jak i braku dotacji związanych dla przedszkoli, tutaj dla żłobków prywatnych, ale również dla przedszkoli i tak dalej.
A pani dyrektor, myśli pani, bo tutaj na przykład widzę Ogród Zoologiczny w Poznaniu, rabat 5% na bilet wstępu do zoo, rabat przysługuje raz w roku. Myśli pani, że takie zniżki zachęcą ludzi, żeby taką kartę założyć? Albo 10% na pizzę, mamy też palmiarnia, bilet normalny w cenie ulgowego. No, to są takie benefity. No.
Benefity są bardzo różne. Ten, co pan przedstawił, to rzeczywiście, jeśli chodzi o zoo, to jest nasza instytucja miejska i dopiero zaczynamy, sprawdzamy, jak to wygląda. Szanowni państwo, wszystkie benefity, które są tutaj wprowadzone, mam tutaj na myśli miejskie, muszą być z czegoś finansowane. Czyli jeśli tutaj zniżka będzie dla mieszkańców 5%, te brakujące 5% do budżetu zoo będzie ktoś musiał po prostu wprowadzić i myślę, że to będzie miasto Poznań. Powiem w ten sposób. Są również 30%, 35%, są one bardzo, bardzo różne. Wspomniałam o tym na samym początku, że to jest dopiero początek. będziemy pracować i będziemy wypracowywać nowe ulgi, nowe benefity. Tutaj mam nadzieję na współpracę z państwem, na współpracę z mieszkańcami. Na pewno będziemy myśleć również o strefie parkowania, bo to jest dosyć ważne i chcemy, żeby była rzeczywiście, zresztą już się dzieje to, jest bardzo duża różnica między płaceniem za strefy parkowania dla mieszkańców zamieszkałych w naszym mieście, odprowadzających podatki, a osobami, które nie płacą takich podatków w naszym mieście.
61 865 4654. Oddajemy państwu głos. Można także zadać pytanie naszemu gościowi. Przypomnę, pani dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Współpracy Międzynarodowej Iwona Matuszczak-Szulc jest naszym gościem. I pierwszy telefon. Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry. No jak zwykle kontrowersyjny nasz tutaj prezydent będzie dzielił znowu ludzi na lepszych i gorszych i to już po raz kolejny jest to robione. Nie wiem, czy nikt tego nie zauważa, że po prostu to miasto pomału schodzi na psy. 5% jakiegoś rabatu na bilet do zoo i tak dalej i to ma być ta wielka zachęta. Wiecie co, to jest żenujące i śmieszne. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. 61 865 4654. Panie Krzysztofie. Halo, dzień dobry. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Halo.
Przepraszam.
Nie musi pan przepraszać. Proszę, jesteśmy na antenie. Oj, coś nam się tutaj...
No jestem, na głośno mówiący mi się przełączam.
A, dobrze, to teraz już się słyszymy. Proszę bardzo.
Kłaniam się serdecznie. Ja jak zwykle po wypowiedzi jaśnie oświeconego pana prezydenta mam wrażenie, że on się urwał ze strefy 51. Te pomysły to o kant wiecie czego można rozbić. No te benefity 5% na to, 2% na tamto, a na coś co ma rzeczywiście wartość takiego wała, że będziecie mieli coś taniej. Jeśli ktoś mieszka w Poznaniu, płaci cały czas podatki, no to powinien mieć parking, no nie wiem, darmowy chociażby. I tak mi się wydaje, jeśli buduje się to za jego pieniądze, a my, którzy przyjeżdżamy do miasta, no musimy płacić.
Panie Krzysztofie, proszę chwilę poczekać. Panie dyrektor, mam pytanie. Ile z podatnika miasto ma, płacącego podatki w Poznaniu, tak średnio?
To jest około 3,3 tysiąca rocznie.
Czyli tyle za każdy PIT, który jest odprowadzony w Poznaniu. Wraca mówiąc krótko do pana. Panie Krzysztofie, czyli za 3000 zł, jeżeli pan płaci podatki w Poznaniu, miasto ma, to czego by pan się spodziewał za te pieniądze?
Jeśli mieszkałbym w Poznaniu, a nie mieszkam dzięki Bogu, bo to ciężko by było mi mieszkać, ale pracuję w Poznaniu. Dojeżdżam codziennie 40 km i wykonuję jakieś tam usługi. Ale no, jeśli byłbym mieszkańcem, to chciałbym mieć parking wolny, gdzie mi się podoba, bo do zoo to stać każdego, żeby iść, czy do fryzjera to jest normalne i tak dalej, a nie, że miasto będzie dopłacać za takie przyjemności.
Coś, z czego na co dzień korzystamy, tak?
Aha. Dokładnie, no dokładnie, przecież takie pomysły są a propos Łodzi. No jaki przykład możemy brać z Łodzi? Poznaniacy, jaki przykład mają brać z Łodzi? Pan Jaśkowiak się przekonał, jak są chodniki odśnieżane zimą w Łodzi. A to propos Warszawie, noga, chyba już nie w Warszawie, przepraszam, ale to niedaleko pada jabłko od jabłka, prawda?
Panie Krzysztofie, w takim razie dziękuję. Nie trzeba przepraszać, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Oj. Niestety tu nam się niestety połączenie nie udało. 61 865 4654. Jak Poznań powinien zachęcać podatników do tego, by rozliczali się w Poznaniu? Panie Marcinie.
Tak, witam serdecznie. Znaczy, mnie by interesowały takie właśnie profity dla poznaniaków, z których rzeczywiście mamy jakieś... no coś osiągniemy. Było bardzo swego czasu, że dzieci jeździły w Poznaniu bezpłatnie. Te, które chodziły do szkoły. No to żeśmy odczuli.
Druga no teraz jest 60 zł na miesiąc, więc umówmy się, że też symboliczna kwota.
Ale nie. Tutaj jest kwestia. Jeżeli robimy bardzo drogie parkowanie w strefie, ono spełniło swoją funkcję, bo rzeczywiście idzie teraz zaparkować i tutaj jest, ale jeżeli mamy bardzo drogą parkowanie, to znaczy trzeba by iść w tym, że powinniśmy mieć bardzo tanie przejazdy dla reszty mieszkańców.
A myśli pan, że na przykład parking jakiś darmowy w ramach tego, czyli na przykład, nie wiem, godzina miesięcznie, to byłby benefit?
Wydaje mi się, że nie. Tutaj jeżeli my zachęcamy do tego, żeby było i czyste powietrze, no to wtedy powinniśmy zachęcić do tego, żeby ludzie jeździli komunikacją. I wtedy robimy drogie parkingi w strefie. Trzeba by jakoś o to spojrzeć też na mieszkańców, żeby oni też na tym nie tracili. Drogie parkingi, wtedy mamy puste centrum, mamy czystsze powietrze i przez to powinniśmy dawać naprawdę duże profity na jazdę komunikacją. Nawet, no nie wiem, jak to tutaj zaproponować, ale 50% no. to jest minimum, takie co każdy tyle. Powinien mieć.
No,
nie?
Jest mniej, bo jest, ja już niedawno nie kupowałem miesięcznego biletu. W każdym razie mi się wydaje, że około, pani dyrektor, około 20% chyba jest tańszy metropolitalny.
Nie, on chodzi, żeby to było odczuwalne, bo to korzystanie ze zniżek, tak było dla dzieci. Było bezpłatne, jeździmy i wtedy rodzice i wszyscy, cały Poznań, cały odczuł. Wtedy, warto płacić podatki, powiedzmy, jeżeli jestem mieszkańcem w Poznaniu, bo moje dziecko będzie wtedy jeździło bezpłatnie. I to jest wielka zachęta, żeby właśnie być płatnikiem w Poznaniu.
Jeżdżą te dzieci bezpłatnie. Umówmy się, że 60 zł na rok, proszę państwa, to jest symboliczna opłata. Jakby nie powiedzieć, panie Marcinie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję. 618-654-654. Mogą państwo pytania zadawać pani dyrektor także. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja bym chciał panu prezydentowi taką może śmieszną historyjkę powiedzieć, że gdyby to swoje działania wprowadził wcześniej, myślę, że miałby kilkudziesięciu, teraz już obecnie poznaniaków płacących te podatki w Poznaniu. Otóż, wie pan, pochodzę z małej wsi pod Poznaniem, jakieś około 40 kilometrów i gdyby ta selekcja była wcześniej, nie jeździłbym do Poznania, do szkoły, miasto by mi się nie spodobało i tak dalej. No cóż, po maturach, po skończeniu wykształcenia zamieszkałem w Poznaniu i teraz płacę podatki. Notabene kilkadziesiąt osób z mojej wsi pokończyło też uczelnie wyższe i tak dalej, zostało lekarzami i też pracownikami różnych profesji, które jest popyt w Poznaniu. Także gdyby poprzednik pana Jaśkowiaka wprowadził taki pomysł o segregacji ludzi, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, no to myślę, że tych podatków w Poznaniu obecnie było już na pewno o 30 osób mniej.
Czyli pan nie przyjechał po prostu tutaj
tak,
do pracy?
Tak, bo po prostu wie pan, no nie ukrywam, po prostu mała popegeerowska wieś, nie? No i dzięki temu właśnie, że chodziłem do szkoły do Poznania, poznałem to miasto i też tam poznałem swoją przyszłą żonę, którą pozdrawiam. No to dzięki temu właśnie zostałem w Poznaniu.
Warto płacić podatki w Poznaniu, żeby żonę poznać. Tak żartem oczywiście. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Bardzo ciekawe właśnie odwrócenie tej sprawy. Pani dyrektor, jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o podatników, którzy z Poznania, mówiąc krótko, wyjechali, czy wyrejestrowali się z Urzędu Skarbowego w Poznaniu, a tych, którzy się właśnie tutaj zapisali. Czy to są jakieś duże skoki, duże jakieś ruchy?
Znaczy, całkiem niedawno właśnie wspominaliśmy, że spotkaliśmy się tutaj w studio, żeby rozmawiać na temat demografii. I to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o Poznań i o jego położenie, no to rzeczywiście i dojazd, czyli drogi, jest bardzo dobra komunikacja i bardzo dobre usieciowienie akurat całej metropolii. I to trzeba powiedzieć jako rzecz, która jest niezwykle ważna. Saldo migracji ujemne jest od roku 2000. I tak jak przedmówca powiedział, to znaczy ja bym powiedziała inaczej, gdybyśmy tego typu rozwiązania, które chronią podatników, i to jest, każde miasto to robi, proszę zobaczyć Kraków, już nie mówię o Łodzi, ale Kraków, Wrocław, Warszawa, inne mniejsze miejscowości również, po prostu przyznają punkty dodatkowe, czy też dają benefity dla osób, które tutaj płacą podatki. Jest to dla nas właściwie dla wszystkich miast jest to naturalne, mieszkańcy się z tego cieszą i nikt właściwie w tych innych miastach nie nazywa tego w żaden sposób segregacją. Tutaj nie chodzi o jakąś segregację, tylko po prostu wspomniał pan redaktor, że od każdego tutaj mieszkańca, który odprowadza podatki, średnio to jest ponad prawie 3,5 tysiąca, tuż zaokrągle to jest 3,3, ale już powiem prawie 3,5 tysiąca. To są naprawdę fajne środki i one stanowią około 27% naszego całego budżetu. Ale też nie można tak jakby przeciwstawić, to tak troszeczkę pan redaktor wskazał, że co słuchacz nasz wspaniały chciałby otrzymać za kwotę 3,5 tysiąca, taką jaką otrzyma. To tak nie jest. Przecież proszę zobaczyć te podatki, czyli te 26%, 27%, które otrzymujemy z PIT-ów i bardzo fajnie dziękujemy zawsze za to. To są rzeczy, to są pieniądze, które są przeznaczane na właściwie wszystko, również na edukację, również są przeznaczane na infrastrukturę, inwestycje i tak dalej, i tak dalej. To jest fakt, który, proszę mi wierzyć, że nie jest jednak tak bardzo dobrze znany. Robiliśmy badania całkiem niedawno na uczelni. Braliśmy pod uwagę opinię i wiedzę młodzieży od 1 do 5 roku. Chcieliśmy tam po prostu rozpocząć informacje właśnie na ten temat, na co są podatki, są przeznaczane i tak dalej. Co się okazało? Okazało się, że młodzież absolutnie nie zawsze akurat tam mieliśmy takie przykłady, że po prostu nie do końca wiedzą, co się dzieje z podatkami. Absolutnie nikt nie wiedział, że one wracają do miasta i są inwestowane przez miasto w różny i rozdzielane w różny sposób. To jest bardzo ważna edukacja i to musimy wziąć też pod uwagę i pogłębiać jakby tą wiedzę. No, jeszcze raz, ale jeszcze powiem jedno zdanie, że
dobrze.
Naprawdę nie możemy mówić, że jeśli dajemy benefity lepsze lub gorsze w tej chwili dla osób płacących podatki, że to jest w jakiś sposób segregacja. Myślę, że to nie jest właściwe powiedzenie, tym bardziej, że to się przyjęło w innych miastach
tak
również.
Tak trochę można było to odebrać. Ja jestem akurat mieszkańcem Poznania, ale jakby słyszałem o tych szkołach średnich, że mieszkańcy podpoznańskich miejscowości mogą sobie dochodzieży jeździć do liceum. To tak trochę, ja nie chcę panią za słowa pana prezydenta rozliczać, bo nie pani powiedziała oczywiście. Natomiast no jest pytanie, bo inne gminy też mają swoje programy lojalnościowe, na przykład losowanie samochodu jakiegoś na północy Wielkopolski też była taka sytuacja, że to też przyniosło efekt, że tych podatników się coraz więcej meldowało. Może właśnie taki bardziej pozytywny przekaz, a nie negatywny by się przydał przy takich programach.
Znaczy panu prezydentowi chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na element związany też z edukacją i z płaceniem podatków w Poznaniu. To już rozmawialiśmy, nie chcę do tego wracać, bo ważne jest to, żeby mieszkańcy po prostu mieli tą świadomość i pamiętali, że rozliczanie podatków jest ważne w miejscu, w którym się funkcjonuje.
Ale
i tylko o to chodzi.
Wszyscy myślę, że się z panią
zgadzają. Myślę, że taki
tylko
przekaz...
chodzi o formę i o przekaz.
Znaczy, moim zdaniem tu chodziło panu prezydentowi o to, żeby zaakcentować. Rzeczywiście tak jak już wspomniałam, nie chcę do tego wracać, te szkoły średnie tutaj myślę, że nie powinny paść, ale inne rzeczy, czyli te punkty już się dzieją i nikt tak naprawdę nie mówi w żaden sposób w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, że to jest segregacja.
Panie Arkadiuszu, dzień dobry, dziękuję za to, że czekał pan cierpliwie.
Dzień dobry, ale długo czekałem, ale się doczekałem.
Opłacało
witam
się, proszę bardzo.
Panią dyrektor, pana redaktora, proszę państwa.
Dzień dobry.
Co tutaj takie nieprzyjemne jest, to jak tutaj niektórzy się zachowują z poprzedników odnośnie pana prezydenta. Fajnie, pięknie skrytykować kogoś z pozycji kibica. Będąc urzędnikiem, wiadomo, że urzędnik działa między, jak to ktoś powiedział śmiesznie, między niedopełnieniem obowiązku a przekroczeniem uprawnień. I to, co jest między jednym a drugim, to jest jego. Musi uważać. I tutaj też na pewno, gdyby była taka możliwość prawna, na pewno by były jakieś takie bonusy, takie bardziej atrakcyjniejsze. Dwa. Sytuacja jest taka u nas rynkowa, czy w ogóle polityczna, nie za ciekawa. Czyli też musimy tutaj zwracać uwagę, że możemy dzielić czymś, na co nas stać. I nie po prostu tutaj na zasadzie takiej, że chcielibyśmy to, chcielibyśmy tamto. Nie, po prostu musimy się dostosować do tej sytuacji, która jest. I dlatego tutaj wielki szacunek dla państwa, dla urzędu, dla pana prezydenta, że ktoś z taką inicjatywą wyszedł. Żeby było jasne, ja nie jestem mieszkańcem Poznania, ja jestem świadomy, wjeżdżając do strefy płacić trzeba, płacę. Czy opłaty są wysokie czy niskie, no trudno. No chcę wjechać, chcę zaparkować, muszę ponieść konsekwencje, muszę zapłacić. Tak jest i tak było.
Panie Arkadiuszu, dziękuję panu bardzo za ten telefon.
Ja też bardzo dziękuję za ten telefon, ponieważ jesteśmy w Poznaniu i tutaj ja jestem z Wielkopolski, się urodziłam w Wielkopolsce, ale z przyjemnością przyjechałam do Poznania i po prostu tutaj niestety czasem trzeba policzyć pewne rzeczy. Trzeba zwrócić uwagę na wydatki. Nie jest tak, że jeśli się daje 50% zniżki, to ta zniżka po prostu ulatuje gdzieś w kosmos. To jest zawsze tak, że ktoś to musi pokryć. I myślę, że mieszkańcy Poznania po prostu to zrozumieją. Dziękuję.
No ja myślę, że to jest ważne to, żeby powiedzieć, że jeżeli jest zniżka metropolitalna wynosząca na przykład 20 zł na bilecie, to rzeczywiście, jak powiedziała pani dyrektor, ktoś to musi potem te 20 zł wpłacić za każdy bilet. Mówiąc inaczej, bierze się to z podatków, które właśnie miasto dostaje na przykład z PIT-u. Dobrze rozumiem, pani dyrektor?
Tak, oczywiście, a zwrócę uwagę na to, że niestety zgodnie z tymi ostatnimi uwarunkowaniami i ustawami krajowymi, wpływ do budżetu miasta po prostu będzie coraz to mniejszy. I na to też trzeba zwrócić uwagę.
Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja o dwóch sprawach. Pierwsza rzecz, jestem mieszkanką Poznania w ogóle. Pierwsza rzecz, no to o czym my tu mówimy, skoro kurator mówi, że to jest bezprawne, to w ogóle nie ma mowy o tym, tak? A druga sprawa. Uważam absolutnie, że dzieci, które mają na świadectwach określoną ilość punktów, powinny mieć bez względu na miejsce zamieszkania profity do szkół. Podam to na własnym przykładzie z własnego życia. Nie mam żadnych przywilejów, nie mam żadnych profitów. Moja córka w nocy jeździła do biblioteki, żeby się uczyć, żeby się przygotować na studia medyczne. Żadnego pochodzenia lekarskiego, nic. Jej koleżanki z roku, z tego samego roku, w domkach jednorodzinnych mieszkające, rodzice, lekarze, bez problemu by się dostały, gdyby nie to, że liczyła się ilość punktów zdobytych w świadectwie. I uważam, że młodzież, która ciężko pracuje, czy mieszka w Skurzewie, czy mieszka w Poznaniu, mieszka w Luboniu czy w Szamotułach, powinna się na uczelnie wyższe, do liceów dobrych dostawać w Poznaniu. I tu pan prezydent nie ma nic do powiedzenia, skoro prawo mówi o tym. Przepraszam, miłego dnia, pozdrawiam.
Dziękujemy pani Tereso. I pan Paweł jeszcze króciutko poprosimy, bo już prawie
13. Dzień dobry. Wsłuchuję się i powiem szczerze, że reszta włosów mi staje dęba. No bo przecież sprowadzenie młodzieży czy dzieci, raczej młodzieży, do Poznania z okolic, to jest to przecież inwestycja na przyszłość. Ci ludzie, jak się zaadaptują do Poznania, to w tym mieście będą kontynuować później naukę, pójdą na studia, potem będą szukać w Poznaniu miejsca pracy. Mało tego, w Poznaniu będą wydawać pieniążki na śniadania, na obiady, na książki, na coś tam jeszcze. I jest to rzecz oczywista. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, jak to jest z dotacją oświatową. Na studiach na pewno tak jest, że idzie dotacja za studentem. A jak to jest w szkole? Nie wiem, może pani dyrektor będzie uprzejma za chwilę. Bo ja rozumiem, że w tej sytuacji...
To może posłuchajmy od razu.
Proszę, dotacja oczywiście idzie za uczniem.
No
z tym, że zwróćmy jeszcze uwagę na jedno, bo to niestety trzeba powiedzieć, że ta dotacja nie wystarczy, nie jest wystarczająca. Tutaj miasto jeszcze dopłaca ze swojej, zresztą wszystkie miasta dopłacają, niestety.
Czyli chodzi o to, wie pan, że Poznań musi dopłacić do kogoś, kto na przykład z Suchego Lasu przyjeżdża tutaj do szkoły.
Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o taką rzecz, że jeśli jest szkoła, jeśli jest klasa i w tej klasie jest nauczyciel, i zamiast 20 uczniów będzie 22, to ja przepraszam bardzo, gdzie po stronie kosztów jest tutaj coś więcej? To jest przychód, bo jeśli za dwóch uczniów dostanę więcej dotacji...
No ale to wie pan, to raczej jest w drugą stronę, że jest za dużo uczniów chętnych, zwłaszcza do dobrych liceów i tam jest limit, nie wiem, 205 chyba na klasę.
No to wiadomo, ale to niech sobie liceum wtedy to limituje do swojego poziomu. Ja bym powiedział tylko tak, że jeśli chodzi o lewicowość, to się charakteryzuje tym, że celem lewicowców jest człowiek. Tylko lewicowcy zapominają dodać, że to jest najczęściej człowiek przypięty do tarczy strzelniczej. I tak było od niepamiętnych czasów. Mam nadzieję, że się coś zmieni.
Panie Pawle, dziękuję za ciekawe tutaj porównania. Panie dyrektor, zostały nam 2 minuty jeszcze. Mówiąc krótko, czy myśli pani, że... No nie, bo pan prezydent, powiedzmy, no, wywołał burzę trochę może nieświadomie, trochę niezręcznie, jakby to nie powiedzieć. Myśli pani, że konstruktywnie uda się namówić ludzi do płacenia podatków w Poznaniu poprzez programy zachęcające takie pozytywne, mówiąc krótko.
Ależ oczywiście. I zaczynamy taką pracę. Okej, Pałzdań to są benefity, które są moim zdaniem pozytywną zachętą do tego, co chcemy osiągnąć. I myślę, że rozbudowa tego systemu i inne takie rozważne działania ze strony urzędu, ale również jednostek, partnerów, bo przecież tutaj chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na to, że nie tylko urząd, proszę zobaczyć, naprawdę mamy bardzo wielu partnerów, którzy chcą współpracować. Mam tutaj na myśli partnerów prywatnych, ponieważ oni również widzą, że jeśli Poznań, jeśli miasto będzie miało duży budżet, będzie mogło lepiej się gospodarować, lepiej po prostu inwestować, będzie po prostu ładniejsze i dla nich to też jest okej, z uwagi na to, że mają fajną otoczenie firmy, ludzie chętniej będą tu przychodzić, więc to się po prostu wszystkim opłaca. Czyli ja bym zakończyła to w ten sposób. Płacenie podatków w mieście, w którym się mieszka, jest po prostu okej i dla wszystkich jest dobre, no, więc
może
po,
tak
prostu
powinno po prostu
zachęcamy.
Być, jeżeli ktoś mieszka w danym mieście, to od nich płaci tu podatek i tyle.
Ale my nic więcej nie chcemy. To tylko, to jest przekaz.
Czyli skierowany... to nie chodzi o to, żeby ktoś, kto mieszka w Suchym Lesie,
ale
płacił podatek w
Poznaniu. Ale absolutnie nie. I zawsze to podkreślaliśmy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, co mówi ustawa skarbowa, że płaci się podatki w miejscu faktycznego funkcjonowania ośrodka życia. Jeśli to jest Poznań, no to zapraszamy wszystkich tych, którzy to tego nie dokonali, żeby to zrobili.
Czyli z danych po liczbę mieszkańców biorąc pod uwagę wynika, że mniej płaci, tak, niż jest osób,
ale
które
oczywiście,
tutaj mieszkają. Pani
tak
dyrektor, musimy
100 tysięcy osób, także to jest ciekawy temat. Bardzo dziękuję za zaproszenie do studia i tutaj zachęcam wszystkich Państwa do współpracy i do aplikowania
i
o OK Poznań.
Zachęcała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Poznaniu. Wojciech Chmielewski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dnia 13.
Dziękuję.